Witam Państwa, Lech Pilarski. Zaszczepić się albo nie zaszczepić? Oto jest pytanie hamletowskie na miarę nowych czasów. Wielka Brytania rozpoczęła akcję i już pojawiają się pytania, wątpliwości, a nawet ostrzeżenia. Stąd wieści zza kanału La Manche będziemy śledzili jak komunikaty wojenne. Mamy bowiem do czynienia z działaniami frontowymi, ponieważ aby szczepionki zadziałały, muszą trafić do co najmniej 70% populacji obywateli naszego kraju. Znamy już projekt Narodowego Programu Szczepień, ale społeczeństwo jest co najmniej sceptyczne. Pytań jest dużej wątpliwości. Niektóre z nich zostały sformułowane w apelu części medyków i naukowców. Zapraszałem do udziału w programie przedstawicieli tej grupy, ale zrezygnowali, przedstawiając różnorakie racje. Ich wybór. Co zatem kryje się za szczepionkami? Jakie mechanizmy społeczne trzeba wyzwolić, aby zachować dobrowolność szczepień, ale z drugiej strony osiągnąć odpowiedni poziom odporności populacyjnej, co umożliwiłoby zniesienie ograniczeń i lockdownów. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią, profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Oraz profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zaprosiłem do udziału w naszej audycji pana profesora, dlatego że przewodził pan zespołowi, który stworzył nową terapię leczniczą, jeśli chodzi o taką specyficzną bardzo chorobę o podłożu genetycznym. Myślę tutaj o młodzieńczym Alzheimerze. I taka terapia już funkcjonuje, została wdrożona, tak panie profesorze?
No tak, znaczy jeszcze nie została zarejestrowana, natomiast no, są próby kliniczne w trzeciej fazie, a w niektórych krajach jest dopuszczona jako terapia eksperymentalna.
Jak ta choroba się dokładnie nazywa, bo wypadła mi nazwa?
Choroba Sanfilippo.
Choroba Sanfilippo, bardzo poważna, powodująca śmierć wśród populacji młodzieży. Bodajże 14 lat to górna granica wiekowa.
No, powiedzmy kilkanaście, tak? No,
różne osobnicze.
Większość nie dorasta, nie dożywa dojrzałości, o tak powiedzmy.
No tak to należało. Stąd udział pana profesora w naszej audycji, bo zajmuje się pan trochę genetyką.
No tak, nawet bardzo trochę.
To właśnie, skupmy się na tych szczepionkach. Co zrobić w opinii państwa, żeby wiedza na temat funkcjonowania szczepionki na COVID SARS-19 była znacznie większa, żeby różnorodne obawy, które są związane z każdym nowym lekiem, jakoś odsunąć, czy robić tylko i wyłącznie działania propagandowe, przekonujące ludzi do tego, że te szczepienia są niezbędne, czy jednak wyjaśniać i jeszcze raz wyjaśniać, pani profesor Joanna Zajkowska?
Oczywiście, panie redaktorze, że wyjaśniać, dedykując sposób przekazywania informacji do odpowiednich grup, czy wiekowych, czy grup zainteresowanych, bo różnych odpowiedzi różne grupy oczekują. Ja bym chciała przede wszystkim odpowiedzieć na pańskie hamletowskie pytanie szczepić czy nie szczepić księdzem Twardowskim. Śpieszmy się szczepić ludzi, tak szybko odchodzą. Po pierwsze trzeba patrzeć na fakty, jaką liczbę zgonów mamy codziennie, niezależnie od rejestracji zakażeń. Popatrzmy na te codzienne liczby zgonów.
No ale tutaj panie profesor, są też różnorodne wątpliwości ze względu na to, że i tak mniej więcej podobna liczba ludzi umiera, może jest nieco wyższa, ale można to wiązać z jednej strony z COVID-em, ale z drugiej strony z ograniczeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Czyli też z COVID-em. Natomiast to nie jest mała różnica.
To mnie pani złapała.
A no właśnie. Dane GUS-owskie pokazują, że w listopadzie tygodniowa, tak zwana nadmiarowość zgonów, to jest od 3 do 7 tysięcy tygodniowo w stosunku do ubiegłego roku. To są naprawdę potężne liczby. I czy to jest bezpośrednio COVID, czy powikłanie COVID-u w postaci zaburzeń, powiedzmy, krzepnięcia, czy to jest po prostu brak, utrudniony dostęp do służby zdrowia, to jest jednak związane z pandemią.
No ale mamy do czynienia z nowym rodzajem szczepionki. Ta wiedza, którą mieliśmy do tej pory ze szczepionkami, no już nie na wiele się przydaje ze względu na to, że ten mechanizm stworzony przy tej nowej szczepionce jest zupełnie inny. Profesor Grzegorz Węgrzyn.
Tak, no to jest to, co głównie powoduje ten niepokój, czy też te obawy, że technologia prowadząca do produkcji tych szczepionek i same szczepionki są zupełnie inne niż do tej pory tradycyjnie stosowane w przypadku innych chorób. Tak? Ta szczepionka jedna firmy Pfizer jest oparta na cząsteczce mRNA. Jaka jest różnica w stosunku do dotychczas używanych szczepionek? Dotychczasowe szczepionki były albo oparte na atenuowanych, czyli nazwijmy to unieszkodliwionych mikroorganizmach wprowadzanych do organizmu pacjenta, w związku z czym produkował on przeciwciała i komórki pamięci, które pamiętały, z jakim czynnikiem patogennym się spotkał, w związku z czym...
Ale mieliśmy do czynienia z komórką, no można powiedzieć, w pełnym zakresie, z całym
tak,
kompletem
albo z
DNA.
Albo z wirusem, tak, albo, co jest no, nowocześniejszą techniką i też już często stosowaną, pojedynczym białkiem, czy to wirusa, czy komórki patogennej. I wtedy to białko było rozpoznawane znowu przez nasz układ immunologiczny. Wytwarzały się przeciwciała, wytwarzały się komórki pamięci, w związku z czym, jeżeli w przyszłości taki zaszczepiona osoba zetknęła się z tym na przykład wirusem, którego białko było już znane, no to produkowane były szybko przeciwciała, co prawda przeciwko jednemu białku, ale to pozwala na neutralizację całego wirusa. Teraz mamy do czynienia z cząsteczką mRNA, a to jest cząsteczka, dopiero na której podstawie w naszych komórkach, w komórkach pacjenta produkowane jest białko wirusowe. I ważne jest, aby to białko wydostało się na zewnątrz komórki, bo wtedy dopiero może być rozpoznane jako ten antygen, przeciwko któremu tworzą się przeciwciała i na podstawie tego selekcjonują się komórki pamięci.
No i ze względu, panie profesorze, na to, że nie ma tutaj przedstawiciela środowiska wątpiącego, to ja zacytuję fragment listu owej grupy naukowców i medyków, którzy twierdzą, że preparaty nie zostały właściwie przebadane, mogą doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmian ekspresji genów.
Tak, no powiem tak, w nauce niczego nie możemy nigdy wykluczyć, tak? W związku z czym no, nikt rozsądnie myślący nie może powiedzieć, że to jest absolutnie obawa bezpodstawna. Tego nie możemy powiedzieć. Natomiast szacując prawdopodobieństwo takiego scenariusza, no to ono jest jednak niewielkie. No bo znamy podstawy przynajmniej mechanizmów komórkowych, mechanizmów ekspresji genów. No i to, że RNA może zostać przepisany na przykład na DNA przez odwrotne transkryptazy, na enzymy, które w przyrodzie oczywiście istnieją. Natomiast taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Czyli no, możemy zakładać, że jednak z bardzo dużym prawdopodobieństwem takie rzeczy się nie staną, czyli takie długofalowe zmiany raczej są na tyle mało prawdopodobne, że można takie ryzyko podjąć. Nikt nie da oczywiście stuprocentowej gwarancji, ale musimy też rozważyć, jakie jest ryzyko nieszczepienia się, tak? I to jest to, co pani profesor przed chwilą też mówiła, że zobaczmy, jaką mamy skalę tej pandemii i nie tylko skalę zachorowań na COVID-19, nie tylko zgonów spowodowanych tą konkretną chorobą, ale dla mnie bardziej niepokojący jest scenariusz, w którym służba zdrowia jest sparaliżowana przez to, że mamy bardzo wielu chorych w bardzo ograniczonym czasie, znaczy jednocześnie bardzo wielu chorych, co może spowodować no, taki zator czy zapaść służby zdrowia i ludzie będą cierpieć i umierać nie tylko z powodu COVID-19, ale innych chorób, które normalnie byłyby stosunkowo łatwo leczone, ale przy pełnym dostępie do służby zdrowia. Natomiast zablokowanie tego systemu przez bardzo dużą liczbę chorych w krótkim okresie czasu, no, może spowodować dużo większe efekty no, uboczne, powiedzmy, w sensie bardzo wielu chorych i też zgonów zupełnie na inne choroby, ale bez dostępu do służby zdrowia ci chorzy sobie mogą z nimi nie poradzić. I to jest tak naprawdę w moim odczuciu największe niebezpieczeństwo tej pandemii, bo powiedzmy sobie szczerze, że ten wirus nie jest najgroźniejszym wirusem, z którym się ludzkość spotkała, tak? Są dużo bardziej zjadliwe wirusy powodujące dużo bardziej drastyczne objawy i dużo większą śmiertelność. Natomiast problem z SARS-CoV-2 i COVID-19 jest taki, że mamy bardzo szybkie rozprzestrzenianie się wirusa i dużo chorych w jednym czasie. I to jest, myślę, główny problem z tą pandemią.
Czyli bardziej przerażają nas te sytuacje społeczne, sytuacje gospodarcze? Pani profesor Joanna Zajkowska.
Ja muszę powiedzieć, że mój punkt widzenia to jest z punktu widzenia immunologii chorób zakaźnych, ponieważ jestem specjalistą chorób zakaźnych, pracuję w oddziale covidowym. Zajmuję się leczeniem tych pacjentów, obserwuję jak chorują, jak ciężko chorują, jak umierają. Natomiast jeśli chodzi o te mechanizmy i te obawy przed ingerencją w nasze komórki, to przede wszystkim wirus się wkleja w nasze jądro komórkowe po to, żeby tworzyć swoje kolejne kopie. Czyli jeżeli mamy się obawiać, to przede wszystkim wirusa w tej postaci, jakim się nim zakażamy. Natomiast szczepionka, muszę powiedzieć, ta, która ma pierwsza wejść, ta oparta na mRNA, z mojego punktu widzenia immunologii chorób zakaźnych, niezwykle udatnie naśladuje naturalne mechanizmy, ponieważ wprowadzany naturalnie wirus wkleja się do jądra, jest produkowany mRNA i na tej bazie są produkowane kopie wirusa, które zakażają kolejne komórki. Natomiast tutaj omijamy ten etap i w postaci szczepionki wprowadzany jest na takim otoczce lipidowej mRNA, który jest podstawą do syntezy tylko kawałka tego kolca wirusa. Mało tego, szczepionka jest na tyle zmyślna, że ten zapis odtwarza białko w takiej konformacji tego kolca, które jest tuż przed zakażeniem komórek gospodarza. Czyli w takiej formie, że jeżeli nasz organizm będzie, nasza immunologia rozpozna później to białko w takiej konformacji, to przeciwciała wytworzone czy komórki cytotoksyczne będą blokować przed fuzją z naszymi komórkami. Więc szczepionka jest bardzo taka wyrafinowana i naśladuje te naturalne szlaki naturalnego zakażenia. Więc ja tutaj, moje obawy są naprawdę nieduże, zwłaszcza, że grupy docelowe to są te grupy jako priorytetowe do szczepienia, to są ludzie, którzy nie mają odległej perspektywy czasowej. To są
demograficznie nie będą się powielać.
Tak, ale komfort życia naszych seniorów jest z powodu obarczenia innymi chorobami też nie lekki. To są ludzie często z cukrzycą, z nadciśnieniem, z chorobami kardiologicznymi i COVID dołożony do tego wszystkiego powoduje tę wysoką śmiertelność. W związku z tym te grupy priorytetowe we wszystkich krajach, jak i WHO też wyznaczyło, to są ci najbardziej to w wieku senioralnym, ci, którzy przebywają w domach one te różnie te domy się nazywają.
Domy pomocy opieki społecznej.
No, pomocy społecznej, czy tej opieki paliatywnej, no w każdym
hospicyjnej.
Razie hospicyjnej. To są najpierw te grupy priorytetowe.
Także...
Więc jaka perspektywa czasowa? No to jest po prostu, żeby nie, ci ludzie nie umierali w samotności, w izolacji, w oddziale zakaźnym, gdzie nie mają kontaktu z rodziną, gdzie się spotykają z personelem omaskowanym, z którym nawet nie mogą porozmawiać. Po prostu komfort chorowania i komfort umierania jest po prostu bardzo zły dla tych pacjentów, więc przestrzeganie przed szczepieniem, szczególnie tych grup priorytetowych, wydaje mi się po prostu no, nawet nieetyczne.
Pytanie do pana profesora Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego. To młode pokolenie może mieć większą dowolność, jeśli chodzi o wybór?
Znaczy musimy popatrzeć na to z dwóch perspektyw, to znaczy z perspektywy indywidualnej osoby, tak? Czy ona tak obawia się zachorowania, czy nie.
No bo to na przykład, panie profesorze, tak? Jeśli pan pozwoli się wtrącę, doniesienia wczorajsze z Wielkiej Brytanii, że osoby, u których wystąpiły objawy nagłej reakcji, na przykład na antybiotyk, na jakiś lek, albo silne objawy antyalergiczne, że raczej nie powinny się szczepić. No takie informacje docierają.
Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę, tak, że osoby ze skłonnościami do alergii czy do reakcji silnych na antygeny no, będą mogły reagować na wszystkie antygeny w taki właśnie silny sposób. No ale wiemy, że no, każda szczepionka może powodować te reakcje poszczepienne, większe lub mniejsze u różnych osób. Teraz pytanie jest, czy patrzymy tylko na indywidualne osoby, typu na przykład młode, tak, zdrowe osoby, czy one się powinny szczepić? Moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, one nie są aż tak bardzo narażone na ciężki przebieg choroby jak seniorzy. Tak, no,
ale albo mogą się rozwijać demograficznie, czyli zakładać rodziny i przenosić swój materiał genetyczny. Nie wiadomo, jaki jest wpływ nowej szczepionki na ewentualne zmiany ekspresji genów i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy ten wątek kontynuować i tutaj ryzyko może być długofalowo większe.
Znaczy, szczerze mówiąc, to tych zmian długofalowych po szczepionce, tego bym się nie obawiał aż tak. Genetycznie rzecz biorąc, szansa, że wprowadzenie mRNA spowoduje długofalowe czy stałe zmiany genetyczne, no jest tak minimalne, że praktycznie zaniedbywalne. Problem może być krótkofalowy ewentualnie, tak, zmian w regulacji ekspresji genów, ale no to, co pani profesor powiedziała, wirus też atakuje nasze komórki, też, też jest ta zmiana.
Sam je zmienia i sam ewoluuje.
Dokładnie. Natomiast też musimy brać pod uwagę teraz pytanie, jeżeli osoby młode, zdrowe nie zaszczepią się, to nawet jeśli będą przechodzić łagodnie infekcje, to będą stanowiły źródło zakażeń między innymi dla tych grup ryzyka, tak? Bo będą się z nimi kontaktować. No i pytanie, czy na to społecznie można sobie pozwolić, bo znowu z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, przebadajmy jeszcze te szczepionki przez 2-3 lata, będziemy o nich wiedzieli znacznie więcej, na ile one są bezpieczne, jakie są objawy poszczepienne i tak dalej. Pytanie, czy można sobie pozwolić na czekanie, tak, tych parę lat, jakie byłyby tego konsekwencje, w sensie ile zgonów i tak dalej, i tak dalej.
Jakie straty, no więc, straty demograficzne, jakie straty gospodarcze?
Ekonomiczne, dokładnie. W związku z czym no, to jest duży dylemat, tak? No bo oczywiście z jednej strony wprowadzamy szczepionkę, która była bardzo szybko przygotowywana.
Dlaczego tak szybko udało się ją przygotować?
A to akurat nie przede wszystkim dlatego, że te techniki były rozwijane. To nie jest tak, że ona się wzięła znikąd. Tego typu badania były od lat prowadzone. Były już badania na komórkach, na zwierzętach. Natomiast no, nikt ich nie wprowadzał właśnie na szybko, dlatego że to jest nowa technologia i trzeba było je bardzo dokładnie przebadać. To szybkie wprowadzenie, to dzięki temu, że właśnie oczekiwania były takie, że na na w przypadku COVID-19, no wszyscy oczekują na szybką reakcję, bo jak widzimy, że izolacja, tak, w postaci lockdownu i tak dalej, to można wytrzymać parę miesięcy, ale społecznie, gospodarczo tego nikt nie wytrzyma na dłuższą metę. W związku z czym są ogromne oczekiwania, żeby poradzić sobie z tą pandemią stosunkowo szybko. No i dlatego te szczepionki mogły zostać tak szybko wprowadzone. One się znikąd nie wzięły, tak jak mówię, badania nad nimi trwały od lat. Natomiast no, ta sytuacja spowodowała, że one mogły stosunkowo szybko przejść do prób klinicznych, no, które też były szybko przeprowadzone, ale właśnie dlatego, że takie były oczekiwania, tak? Że można było skupić się na tych próbach klinicznych. Znowu, znamy ogólne potencjalne możliwości tych objawów poszczepiennych. Nie znamy szczegółów, ale teraz jest wybór. Czy w związku z czym ryzykujemy, nie szczepimy się i czekamy parę lat, ale skutki mogą być bardzo poważne dla całego społeczeństwa, no albo podejmujemy to ryzyko, które no, nie wydaje się jakieś specjalnie duże, tak? Jest, bo zawsze jest, jeśli coś wprowadzamy nowego, natomiast daje z drugiej strony dużą szansę, że jednak ta pandemia w znaczny sposób wyhamuje.
Pytanie do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Czy osoba zaszczepiona może zarażać?
No właśnie, to jest jeszcze takie otwarte pytanie, czy może przenosić na śluzówkach, bo tutaj obie taką nagrodą ma być nie noszenie maseczek i tutaj są wątpliwości. Nikt nie zaleca właśnie jednak nieużywania maseczek po zaszczepieniu. Natomiast ja chciałam, jeżeli mogę dodać
tak,
do pana profesora wypowiedzi, skąd ta szybkość wprowadzenia tych szczepionek. Po pierwsze, tak jak pan profesor powiedział, te szczepienia, ta platforma wprowadzania białka już była opracowywana wcześniej i była też opracowywana w kierunku tak zwanej immunoonkologii, czyli jako rozwiązanie medyczne, ponieważ wszystko idzie do przodu, sposób leczenia, diagnostyki rozwija się, to nie jest to samo, co było 30 lat temu w technikach wizualizacji, w leczeniu, tak samo i szczepionki się rozwijają i ta baza mRNA była też rozwijana przez firmę Moderna w kierunku wprowadzenia białek nowotworowych jako instrument, który może być przydatny w leczeniu chorób nowotworowych, czyli dedykowany tej grupie z już pewnymi zaburzeniami, gdzie ten układ immunologiczny pozwolił na rozwój nowotworu. Więc a ta szybkość to jest po pierwsze też niezwykła wymiana informacji, która się pojawiła w trakcie epidemii, ponieważ większość artykuły dotyczące, czy wyniki badań dotyczące prac nad SARS-CoV-2 są udostępniane bezpłatnie. Są całe platformy informacyjne, gdzie ten obieg informacji internetowej, tej myśli naukowej jest niezwykle szybki. Zostało to wprowadzone w trakcie epidemii, taka umowa między naukowcami, że wszystkie doniesienia są udostępniane bezpłatnie, żeby ten obieg informacji był jak najszybszy.
Co między innymi pozwoliło dokładnie poznać genom wirusa.
Tak, tak. Jeszcze tu właśnie chciałam powiedzieć, że też czas prowadzenia badań jest często ograniczony wysokością grantów, czyli finansowania, które jest planowane na rok, dwa do przodu. Natomiast w przypadku COVID tutaj uzyskano dużo więcej funduszy od sponsorów prywatnych.
No,
od
wreszcie znalazła się choroba, która dłużej trwa i że zainwestowane fundusze mogą się zwrócić. Złośliwie mówiąc.
To pewnie też, ale brak ograniczeń finansowych też pozwala na przyspieszenie pewnych prac.
Wracając teraz do pytań już takich bardziej szczegółowych, kwestia alergików, kwestia osób, które mają nadmierną reakcję na działanie na przykład alergenów, nowych leków i tym podobnie. Jak pani profesor by to skomentowała?
Ta formuła wprowadzania mRNA daje większe bezpieczeństwo niż te szczepionki, które są wprowadzane na całych wirusach i są hodowane
na ale w Wielkiej Brytanii pojawiło się już takie zastrzeżenie, a nawet ostrzeżenie, że uwaga, szczepionka, osoby nadmiernie reagujące, tutaj mogą być duże reakcje poszczepienne.
Nie, że mogą być duże, tylko najgroźniejszym powikłaniem podania szczepionki jest wstrząs alergiczny, a ponieważ jest to szczepionka nowa, to ze szczególnym zwróceniem uwagi, dlatego kwalifikuje do szczepienia lekarz po badaniu lekarskim. Wszyscy, którzy zaczynają szczepić, szczególną uwagę, taką zwiększoną uwagę zwracają na rejestrowanie wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych. No i oczywiście szczepienie jest przeprowadzone w warunkach, które umożliwiają szybką reakcję, gdyby coś się niedobrego stało.
No ale słyszymy, że będą specjalne punkty szczepień, że to będzie pomagać wojsko i tym podobnie. Czyli może być grupa osób, która nie do końca jest związana ze światem medycznym.
Myślę, że oferta, która jest, teraz zgłaszają podmioty swój akces i muszą spełniać pewne warunki, czyli musi być lekarz, który kwalifikuje, musi być zestaw przeciwwstrząsowy, to znaczy muszą być warunki i z tego co wiem, zgłaszają się podmioty na terenie szpitali bądź ludzie, którzy mają doświadczenie z szczepieniami.
Czyli najlepiej wiązać się jednak ze swoim lekarzem rodzinnym, pytać, dopytywać, bo przecież lekarz rodzinny powinien znać stan organizmu swoich pacjentów.
Oczywiście jest, kwalifikacja polega na zbadaniu i zakwalifikowaniu w danym dniu. Trzeba wykluczyć wszystkie stany, które nie pozwalają na zaszczepienie. I lekarze rodzinni, to myślę, że to będzie ta pierwsza grupa, która uzyska możliwość szczepienia. Zresztą oni mają doświadczenie w szczepieniu malutkich dzieci, starszych dzieci, wiedzą jak to, mają warunki do prowadzenia tych szczepień. Co prawda w tej chwili ten taki konkurs na zgłaszanie się podmiotów jest dosyć taki wyśrubowany, ale myślę, że w tej chwili trwają rozmowy, jak to ma wyglądać, ponieważ rzeczywiście te szczepionki ze względu na kruchość, nietrwałość tego materiału RNA wymagają takiej bardzo logistyki
rygorystycznej.
Tak, tak.
Pytanie do pana profesora Grzegorza Węgrzyna. Pojawia się ta wątpliwość również w apelu części środowiska naukowego i medycznego, że będziemy mieli do czynienia z prowadzeniem eksperymentu na wielką skalę, bo na przykład szczepionki mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby.
Znaczy, szczerze mówiąc, to nie bardzo rozumiem podstaw do tego typu obaw. Tak, no bo wprowadzenie mRNA, o ile można snuć pewne obawy, że to może w jakiś sposób wpływać na ekspresję innych genów w komórce, może nie musi oczywiście, ale tu no, można spekulować, no to obniżenie odporności na inne choroby, szczerze mówiąc, no to nie widzę podstaw takich solidnych, żeby o to akuratnie się obawiać. No, na podstawie tego mRNA będzie produkowane białko wirusowe. Jeśli będzie eksportowane na zewnątrz komórki, no to wytworzą się przeciwciała. I na odporność na inne choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze i wszystkie inne, no trudno sobie taki scenariusz wyobrazić. Jeśli już czegoś się obawiać, jeśli chodzi o mechanizmy molekularne, no to ja miałbym tylko taką obawę, co będzie z tym białkiem, które zostanie na zewnątrz komórki wyprowadzone po jego syntezie. Czy ono zostanie uwolnione z komórki i będzie po prostu rozpoznawane przez system immunologiczny, czy ono pozostanie na jej powierzchni, bo wtedy pytanie jest, czy ta komórka nie będzie również rozpoznawana jako obca i te przeciwciała będą niszczyć tę komórkę, która wyprodukowała to białko wirusowe. No po to też między innymi były te wszystkie przecież próby kliniczne badania przedkliniczne.
Jakby przybliżyć, panie profesorze, to niebezpieczeństwo, na czym ono może polegać?
Znaczy, krótko mówiąc, to jeżeli obce białko, tak, syntetyzowane w naszych komórkach, pozostanie związane z tą komórką, to
przeciwciała, to cała komórka zostanie zniszczona.
Cała komórka zostanie zniszczona przez nasze własne przeciwciała. Taka trochę
a jaka to komórka może być? Jak ona może być ważna dla organizmu?
No i teraz tak, ponieważ to szczepienie będzie wykonywane no, po prostu przez iniekcję, tak, czyli przez tak. podanie do wstrzyknięcie do organizmu, no to potencjalnie może to być dowolny rodzaj komórki, do którego dostanie się to mRNA. Znowu, no ta dawka nie będzie taka, żeby to było przecież większość komórek naszego organizmu.
Czyli jak zrobimy zastrzyk domięśniowy, to cała komórka mięśniowa może zostać zaatakowana.
No na przykład, znaczy to oczywiście ta szczepionka będzie się rozchodzić po organizmie, tak? To nie tak, że to będzie tylko miejscowe. Oczywiście w miejscu wstrzyknięcia będzie największa reakcja. No i te odczyny poszczepienne zwykle są najbardziej widoczne właśnie w miejscu podania szczepionki. Natomiast musimy też sobie zdawać sprawę, że w przypadku infekcji wirusowej, no to dzieje się dokładnie to samo, tak? To znaczy te komórki, które są zakażone wirusem i w których wirusy się namnażają, one też są i tak niszczone przez układ immunologiczny. Tak? No albo jeśli nie zdąży, no to sam wirus je zniszczy. A zatem tego typu procesy odbywają się cały czas w naszym organizmie przy różnego rodzaju infekcjach. Pytanie jest raczej o skalę tego procesu niż o to, czy on się odbywa, bo jeśli to jest na małą skalę, no to nic wielkiego nam się nie stanie. No oczywiście będą jakieś drobne reakcje poszczepienne, w sensie zaczerwienienie czy drobna opuchlizna, ale jeżeli to będą tego rodzaju objawy, no to one nie są dla nas groźne, a jeśli szczepionka jest efektywna, no to wtedy chronią nas przed zakażeniem faktycznym wirusem.
Czy pani profesor podziela te obawy?
Ja muszę powiedzieć, że tak działa immunologia w przypadku chorób zakaźnych. Mamy takie zjawisko, które nazywa się prezentacją antygenu i to tak to działa naturalnie. Jeżeli dostaje się wirus, wyprodukuje swoje mRNA, na brzegu tej komórki jest prezentowane na cząsteczce MHC, czeka na przepływający strumień limfocytów. Jeżeli ta konfiguracja się spasuje, generowane są limfocyty czy cytotoksyczne, makrofag pochłania tam wyprodukowane białko, znowu są prezentowane te antygeny, generowane są limfocyty typu B produkujące przeciwciała. To jest, naśladuje naturalne mechanizmy obronne. Więc ja tutaj nie widzę niepokoju.
A zatem liczymy na otwartą dyskusję, na przepływ argumentów, na to, że nie będzie wywierana taka presja zmuszająca tych wszystkich, którzy mają wątpliwości do zejścia do podziemia. A zatem wymieniajmy się argumentami po to, żeby wiedza na temat tych nowych mechanizmów związanych ze szczepieniami dotarła do jak najszerszego grona po to, żeby te obawy ograniczać do minimum. Czy można by tak podsumować nasze dzisiejsze spotkanie? Prosiłbym o jednozdaniowe podsumowania.
Kto najpierw?
To może pani profesor.
Ja myślę, że trzeba wyjaśniać wszelkie wątpliwości, ponieważ no, jak ktoś wątpię, więc myślę. W związku z tym trzeba wyjaśniać, natomiast kierując w taki sposób do określonych grup. To inaczej przedstawiać te wątpliwości w stosunku do seniorów, do osób młodych, do osób mniej lub bardziej przygotowanych medycznie do odbioru tych wiadomości i przede wszystkim wiedza, ale też i emocje. Popatrzmy na liczbę tych zgonów. Myślę, że w tej chwili większość ludzi ma już znajomych, którzy ciężko przechorowali, a nawet odeszli z powodu COVID-u. A poza tym też należy pokazywać dobre przykłady, jak królową angielską, która zdecydowała się zaszczepić, po to, żeby pokazać Brytyjczykom, że trzeba się szczepić.
Pan profesor teraz.
Oczywiście dyskusja jest kluczowa w tym przypadku i to w obrębie specjalistów, tak? Tak jak my tutaj z panią profesor dyskutujemy i zastanawiamy się, czy coś może być niebezpieczne, czy nie, tak? Bo widzimy te mechanizmy, które znamy i oczywiście możemy powiedzieć, dobrze, ale komórki mięśniowe normalnie nie produkują takich białek i tak dalej, ale to może nie być takie niebezpieczne, bo tylko niewielka część populacji komórek będzie w to zaangażowana i tak dalej, i tak dalej. Ale też ważna jest ta popularyzacja, to znaczy, żeby społeczeństwo miało dostęp do rzetelnej informacji, jakie są potencjalne zagrożenia, ale jakie są potencjalne profity. I tutaj powinniśmy zdawać sobie sprawę nie tylko z tego, jakie są możliwe reakcje poszczepienne i jakie są jakieś potencjalne zagrożenia, ale żebyśmy też pomyśleli, jakim zagrożeniem jest odwrotna sytuacja, to znaczy kiedy nie będziemy się szczepić, jakie skutki nie tylko dla pojedynczej osoby, ale dla całego społeczeństwa to może przynieść, bo takie szerokie spojrzenie no dopiero może pokazać skalę problemu i że jakaś decyzja musi być podjęta i co ważniejsze w tym przypadku, ta decyzja, którą każdy z nas podejmie, czy się szczepić, czy nie, będzie skutkować nie tylko w stosunku do niego samego, ale również do wszystkich osób, z którymi się styka.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Dziękuję. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję również Lech Pilarski i do usłyszenia.